Marka 10 rozdział i przeczytamy od 43 wersetu. Może wcześniej, żeby też kontekst złapać. 41 rozdział, werset. Gdy to usłyszało 10, mowa jest oczywiście o prośbie Jana i Jakuba, którzy chcieli być pierwsi, zajmować zaszczytne miejsca w Królestwie Bożym. Pozostali apostołowie to usłyszeli, byli bardzo oburzeni. Czytamy, gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że objawiasz nam prawdę, co to znaczy być królem, co to znaczy posiadać prawdziwy autorytet, że polega on właśnie na ofiarnej służbie. Dziękujemy Tobie, że Ty uniżyłeś Jezu, samego siebie, zszedłeś z boskiego tronu, aby stać się jednym z nas, aby pokazać nam, objawić nam charakter, mądrość i wolę Ojca. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas uzdalniał, przede wszystkim dawał pragnienie, abyśmy chcieli naśladować Chrystusa, abyśmy chcieli naśladować Ciebie, Panie, w naszym codziennym życiu. Amen. Wciąż mamy okres Bożego Narodzenia, tak jak powiedziałem, do 6 stycznia. W tym okresie świętujemy wielką prawdę naszej wiary, która mówi, że nieograniczone, odwieczne słowo stało się ograniczonym dzieckiem, stało się ograniczonym niemowlęciem. Dlatego Boże Narodzenie jest czasem refleksji nad tym wielkim paradoksem, że ten, który powołał słowem do istnienia wszystkie gwiazdy, słońce, księżyc, wszystkie galaktyki, jest tym samym, który został wydany na świat przy pomocy kobiety i to w dodatku jako dziecko, które nie potrafiło wydobyć słowa. Ten, który powołał słowem do istnienia wszystkie światy, urodził się jako ten, który musiał się uczyć mówić. I to się właśnie wydarzyło w czasie Bożego Narodzenia. Ale tutaj w tej historii mamy więcej paradoksów, dlatego że paradoks nie dotyczy tylko tego, co Bóg uczynił. Paradoks znajdujemy również w tym, dlaczego On to uczynił. Czyli kiedy myślimy o tym, że wielki król, król wszelkiego kosmosu, stworzenia, przyszedł, żeby stać się jednym z nas, no to naturalnym jest takie ludzkie myślenie, że no po co Jezus przyszedł? No żeby nas zebrać, zgromadzić jako swój lud, żebyśmy oddawali mu cześć, żebyśmy mu służyli. On jest wielkim królem, a my zostaliśmy powołani, on przyszedł po to, żebyśmy my mogli zostać jego sługami. I oczywiście jest w tym tylko no, jakiś element prawdy, ale z tym stwierdzeniem musimy być bardzo ostrożni, dlatego że kiedy Pismo Święte mówi o tym, dlaczego Jezus przyszedł na świat, to mówi, że jest, to Biblia naucza, że jest prawie dokładnie odwrotnie, że Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby nas uczynić Jego sługami, raczej przyszedł na świat, aby On stał się naszym sługą. Przyszedł, aby być sługą wielu, nie zaś wielkim królem z wielką ilością służących. I o tym mówi dzisiejszy tekst. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Chrystus przyszedł, żeby służyć. Oczywiście miał w tym szerszy cel, przemianę świata, przemianę nas, naszego życia, ale drogą do tego, zobaczcie, nie był podbój, nie było jakieś szukanie zwady. Drogą do tego celu była służba. W chrześcijaństwie najbardziej pełnym chwały jest ten, który służy. Nie ten, który jest obsługiwany. Większe funkcje w Kościele są dla tych, którzy są wierni w małych rzeczach, a nie tym, a nie dla tych, którym wielu służy, przynosząc im ciasto czy herbatę. Cenniejszą służbą w Kościele jest przygotowanie herbaty dla innych, niż wypicie tej herbaty. Cenniejszą służbą w Kościele jest zmycie kubka po innych niż przeniesienie chwalebnego kubka, który dostaliście na święta. Cenniejszą rzeczą w Kościele jest przygotowanie krzeseł dla innych, żeby inni mogli spocząć, uczestniczyć w nabożeństwie, niż wygodne siedzenie na tych krzesłach. Chwalebniejszą rzeczą jest przyniesienie ciasta niż zjedzenie go. Dlatego Jezus mówi, ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I pomyślmy, czy to jest nasza postawa. Bo to właśnie oznacza wstępowanie w ślady Chrystusa. Czy to jest nasza postawa, czyli jestem tu, gdziekolwiek Bóg mnie postawił, w mojej rodzinie, w kościele, w pracy, wśród znajomych. Jestem tu, bo chcę służyć. Jadę tu, bo chcę służyć. Oczywiście jest coś, wiele rzeczy do wzięcia. Przychodzimy tutaj jako złaknieni, którzy pragną obecności Boga, ale nie przychodzimy, żeby zbierać zaszczyty, ale służyć dla dobra innych. To tak jak w tej bajce, chyba przedwczoraj była bardzo fajna bajka w telewizji, Artur ratuje święta, tak? Gwiazdkę. No to święta. I było o tym, że Artur jest synem świętego Mikołaja. Święty Mikołaj ma dwóch synów, Stevena, tak? Dobrze pamiętam imię? Stevena i Artura. I w pewnym momencie okazuje się, że jedna z dziewczynek nie dostaje prezentów. Mnóstwo dzieci dostaje prezenty na czas, dzięki pomocy elfów, świętego Mikołaja, ale jedna dziewczynka nie dostaje prezentu. I Artur poświęca się, robi naprawdę wiele, wydawałoby się niemożliwych rzeczy, żeby tylko ta jedna dziewczynka dostała prezent. I kiedy dociera już w takich, byśmy powiedzieli, niemożliwych okolicznościach wręcz, dociera do niej, żeby ten prezent dać, czyli rowerek, okazuje się, że święty Mikołaj wraz z synem, takim szybkim odrzutowcem, też jednak udaje im się dotrzeć na czas, bo widzą, że syn się poświęcił, synowie mamy być gorsi, to on ma odebrać wielką chwałę za to, że dostarczył ten prezent, to my też szybko naszym śmigaczem dolecimy. Ale dlaczego chcą lecieć? Dlatego, że chcą odebrać sobie chwałę, dlatego, że chcą sobie zrobić, jak to się mówi, selfie, kiedy Mikołaj wchodzi do komina, robi sobie zdjęcie, żeby pokazać wszystkim, a patrzcie, to jest ode mnie, to ja podkreślam, że to jest ode mnie prezent. Czyli pomyślmy też, jeżeli służymy, to nie robimy tego dla własnych zaszczytów, żeby tutaj na tabliczce było nasze imię, że ktoś tutaj, nie wiem, przygotował salę, ale dla dobra innych. I słuchajcie, to są naprawdę chwalebne rzeczy, to są rzeczy, które tak naprawdę widać. Może inni cię nie pochwalą, nie powiedzą, dziękuję, dobra robota, przyniosłeś naprawdę pyszne ciasto. Chociaż dobrze jest widzieć takie rzeczy. Ale nawet jeżeli inni tego nie widzą, to pamiętajmy, nie robimy tego, żeby inni to widzieli. Bóg widzi i Bóg pewnego dnia powie dziękuję, bo nakarmiłeś jednego z tych maluczkich. Nakarmiłeś mnie. Zapytamy, Panie, Ciebie nakarmiłem? Tak, jeżeli nakarmiłeś jednego z tych maluczkich, nakarmiłeś mnie, mówi Pan Jezus. Boże Narodzenie to jest początek wielkiej ofiary dla ludzi. Boże Narodzenie jest tym początkiem ofiary Chrystusa, kiedy Bóg zszedł na dół, nie po to, żeby oczekiwać służby, ale żeby ofiarować służbę. Przyjście Jezusa oznaczało prawdę taką. Jestem dla was, a nie jesteście dla mnie. Chrystus przyjął ludzkie ciało, które miało właściwości umierania, żeby oddać je jako okup za wielu. Przyszedł, żeby dać siebie, a nie coś dla siebie chwycić. Jest wiele chwalebnych, dobrych rzeczy w tym, o czym tutaj teraz mówimy, ale wciąż to może w naszych uszach brzmieć trochę dziwnie. Chyba najdziwniejsza rzecz w tym, o czym mówimy teraz, jest to, najdziwniejsza jest prawda, że Bóg jest naszym sługą. To, co Jezus przyszedł, żeby służyć, to w takim razie to On jest sługą, a ja jestem Panem. Bo jeżeli Bóg jest naszym sługą, no to i przyszedł po to, żeby nam służyć, no to co stoi na przeszkodzie, żeby kierować do Niego różne polecenia i życzenia, tak jak robi to wielu ludzi skupionych wyłącznie na sobie. I odpowiedź znowu, wydawałoby się na ten paradoks, jest w fakcie, że kiedy Bóg mówi, że kiedy Jezus mówi, przyszedłem, żeby służyć, to nie mówi w ten sposób, to ja odwracam teraz rolę, to wy jesteście panami, a ja jestem służącym. Nie, Bóg wciąż jest królem. Nigdy nie powiedział, to teraz, skoro ja przyszedłem służyć, to wy jesteście mistrzami, a ja jestem waszym uczniem. Nie, wciąż Chrystus jest Panem, wciąż Chrystus jest mistrzem, wciąż jest Bogiem i Zbawicielem. To, co się zmienia, to nie jego funkcja. Zmienia się definicja natury autorytetu. Zmienia się definicja natury służby. Zmienia się zrozumienie, co to znaczy posiadać autorytet. I to jest tak diametralnie różne od tego, czego się nauczyliśmy w tym świecie, że po prostu dla nas wydaje się nie do pojęcia. No bo sługa, no to co, ja jestem twoim służącym, mam co wykonywać twoje polecenia. Boże Narodzenie stawia przed nami nie tyle pytanie, kto posiada autorytet, bo autorytet oczywiście posiada Chrystus. Pytanie raczej brzmi, na czym polega ten autorytet? W jaki sposób ten autorytet się wyraża? W jaki sposób ten autorytet się buduje? Chrystus wzywa nas do służby, oczywiście, ale nie po to, nie dlatego, że On tej służby potrzebuje. Tak, On jest Panem, tak jak psalmy mówią, jest Panem wszystkiego, jest Panem gwiazd, jest niezależny, byśmy powiedzieli, od nas, w tym sensie, że nie stworzył nas dlatego, że czegoś Mu brakowało. Nie wzywa nas do służby dla siebie, żebyśmy wypełnili w Nim coś, czego Mu brakuje. Tak? On niczego nie potrzebuje, jest nieskończonym, wiecznym źródłem wszystkiego. Kiedy mówi, służcie Bogu, służcie innym, to mówi tak, to tym samym mówi, bądźcie jak ja. Ja nie potrzebuję waszych rąk, waszych nóg, waszych ciast, waszych pieniędzy, waszej pracy. Ja mam wszystko. Chcę po prostu, żebyście byli przedłużeniem tego, jak ja przemieniam świat. Chcę, żebyście mieli w tym współudział. Chcę, żebyście doświadczyli tej radości, której ja doświadczam, służąc wam. Psalm 115 mówi, że człowiek upodabnia się do obiektu swojej czci. Czyli kiedy Bóg mówi, kochaj nieprzyjaciół, czasami zastanawiam się, czy Bóg kocha niewierzących, czy Bóg kocha nieprzyjaciół. No i odpowiadamy tak. Po pierwsze, Biblia mówi, że Bóg ukochał świat, cały świat, a po drugie nakazuje nam kochać nieprzyjaciół. Dlaczego? Bo On kocha nieprzyjaciół. Gdyby On nie kochał swoich nieprzyjaciół, swoich wrogów, nie nakazywałby nam czynić czegoś, czego On nie czyni. Kiedy mówi, służ Bogu i ludziom, znowu, wzywa nas do czegoś, co sam czyni, czyli służy nam. Innymi słowy, służąc innym, pokazujesz ludziom, jaki jest Bóg, w którego wierzysz. Pokazujesz, jaki On jest. I to naprawdę, to zadziwia ludzi, bo nie rozumieją, że w świecie walki o własną korzyść można myśleć o korzyści cudzej. Jezus przyszedł, żeby nam służyć. W jaki sposób? Oddając siebie samego za nas. I jednocześnie, kiedy służy nam, kiedy oddaje samego siebie, wciąż zachowuje autorytet nad nami jako nasz Pan i Zbawiciel. To jest zupełnie niepodobne do tego, jak buduje się autorytet w świecie. W świecie to inni, przynajmniej tak się myśli, to inni mają służyć mi, jeżeli chcę podkreślić, że mam wysoką pozycję, że posiadam autorytet. Tak? Na przykład, nie wiem, autorytet czy pozycja jakiegoś szefa mierzy się poprzez to, iloma ludzi mi zarządza na przykład. Im więcej osób Tobie służy, im więcej osób Ciebie szanuje, tym większa Twoja chwała, tym większa Twoja pozycja, tym większy Twój autorytet. W świecie ten, który stoi wyżej, który posiada autorytet, to jest ten, który wydaje polecenia. W chrześcijaństwie jest odwrotnie. Ten, który służy, ma prawdziwe zrozumienie, co to znaczy prowadzić innych poprzez przykład. Chrześcijański przywódca, i to nie mówię tylko o Kościele, mówię o byciu rodzicem, na przykład byciu przełożonym. Chrześcijański przywódca to ten, który prowadzi, to ten, który daje przykład, a nie jedynie ten, który wydaje dyrektywy. Zobaczcie, jak często myślimy w naszym życiu, że to musi stanąć na moim. Nie ma mowy o ustąpieniu, nie ma mowy, żebym pierwszy podał rękę komuś, kto nadepnął mi na odcisk. Nie ma mowy, żebym zapytał kogoś o jakąś sytuację rodzinną czy zdrowotną. Nie ma mowy, żebym okazał radość z powodu radości innych. Nie ma mowy, żeby nie powalczyć o swoje, kiedy ja mam do tego prawo. Tylko pytanie rzeczywiście brzmi, bo Boże Narodzenie nam takie pytanie zadaje. Kiedy ostatnio ustąpiłeś, zrezygnowałeś z czegoś, do czego masz prawo i co jest dla ciebie cenne? Po to, żeby wnieść radość innym. Kiedy ostatnio na przykład podszedłeś do nowej osoby w kościele, żeby zapytać ją, czy się czegoś napijesz? Albo po prostu chciałbym cię poznać, bo widzę cię pierwszy raz. Czy zadajesz sobie na przykład takie pytanie, czy wiem na przykład, gdzie mieszkają osoby, chociażby z kościoła? Czy miałeś je u siebie w domu, chociaż jeden raz? To jest służenie innym. I tutaj nie pytam o ludzi, których lubisz, z którymi dobrze ci się rozmawia przy kawie po nabożeństwie. Pytam o tych, których znasz słabiej właśnie, z którymi rzadko rozmawiasz i których na przykład nigdy u siebie nie miałeś. Pan służy, buduje swój autorytet jako Pan i Mistrz. Jak buduje ten autorytet? No jeszcze raz, służąc. Jezus zilustrował, nie tylko mówił, nie tylko to były słowa, oczywiście oddał samego siebie na krzyż za nas, ale już tu za życia ilustrował tą prawdę, że budowanie autorytetu polega na służeniu. Ewangelia Jana 13:12. Znana scena, kiedy Jezus umywa nogi uczniom. 12 werset. Gdy więc umył nogi ich, przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Niektórzy, są takie nurty, które robią też z tego wydarzenia pewien rytuał umywania nóg. Wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi. Jezus tutaj nie ustanawia trzeciego sakramentu, żebyśmy w kościele wykonywali go. Raczej sądzę, że chodzi o coś więcej. Chodzi o pewną postawę na co dzień, zilustrowaną przez umywanie nóg. Postawę uniżenia i postawę służenia innym. I oczywiście właściwe jest, kiedy mówimy do Jezusa, nasz Panie, nasz Mistrzu, tak? To jest podstawowe wyznanie naszych ust, naszej wiary. Jezus jest Panem, ale jednocześnie w chrześcijańskim słowniku panowanie oznacza dawanie, a nie chwytanie. Tak? Dawanie, służenie jest skuteczniejsze niż podbój. Świat jest zmieniany przez ofiarną miłość Chrystusa. Postawa jestem Twój, chcę Ci służyć jest o wiele skuteczniejsza niż postawa jesteś mój, masz mi służyć. I naprawdę nie musimy się bać tego słowa. Słowa służba. Świat nas nauczył, takich negatywnych skojarzeń oczywiście, ze słowem służba. Nam się kojarzy z jakąś służbą domową, poniżaniem, pomiataniem. Służbą, która po prostu wykonuje polecenia Lorda. Ale służba w wydaniu biblijnym jest zdefiniowana przez życie Jezusa. I w świetle Pisma Świętego słowo służba nabiera zupełnie innego znaczenia. To nie jest sposób na poklask i uznanie, to nie jest coś poniżającego, to nie jest jakaś służalczość, ale czynienie dobra innym kosztem własnej wygody. To jest sposób na przemianę innych, ale też przemianę nas. Tak? Zwróćcie uwagę, że dawanie innym nie tylko przemienia ludzi, którzy są obdarowywani, dawanie innym zmienia nas. Tak? Dając innym siebie, mówię tutaj o poświęceniu, jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy wcześniej. Tak? Przestajemy być takimi marzycielami o sobie samych, jacy to my jesteśmy albo chcemy być. Po prostu stajemy się ludźmi, którzy naprawdę są przemieniani. Ziemia przed przyjściem Jezusa, ja bym przyrównał ziemię przed przyjściem Jezusa do ciemnego miasta, jest podbite przez siły zła. Wszystkie mury tego miasta są najeżone różnego rodzaju uzbrojeniami i nagle do samego miasta, miasta zła, miasta ciemności, Bóg posyła swojego mistrza. Kogo posyła? Posyła dziecko. Posyła najbardziej, musimy powiedzieć, w oczach świata bezbronną osobę, niemowlę. Ale posyła swojego mistrza, kogoś najlepszego, byśmy powiedzieli. To tak jak żona pokazuje znajomym zdjęcia z dzieciństwa. I nagle jest tutaj dzieciństwo, i mąż to widzi, i nagle jest zdjęcie z dzieciństwa męża. I wtedy facet, ojej, tak zawstydzony, to ja taki berbeć, ja tutaj, pokaż mnie lepiej za kierownicą tego Porsche nowego. Albo pokaż, jak stoję, jak zdobywam szczyt wielki. Albo jak zbudowałem drewnianą szopę na podwórku. Zdjęcia z takimi rzeczami, no to rzeczywiście budują moje poczucie wartości męskości. Nawet wczoraj, kiedy oglądaliśmy, był dziadek dzieci, mój teść, tata Joli, oglądaliśmy zdjęcia na komputerze z dzieciństwa naszych dzieci, bym powiedział. Czyli kiedy miały dwulatka, trzylatka, czterylatka. I niektóre z dzieci, jak widziały siebie, jak miały roczek, dwa, trzy, no to tak, a nie, jedź dalej, jedź dalej, jedź dalej. I to byłem ja, taki dzidziuś, robiłem takie dziwne miny i tak dalej. I zawstydzamy się, kiedy widzimy siebie, jak byliśmy niemowlaczkami albo małymi dziećmi, wolimy siebie pokazywać innym, kiedy jesteśmy w blasku chwały. Ale Bóg nie wstydzi się pokazywać siebie, nie wstydzi się pokazywać swoich zdjęć z dzieciństwa. Sam utrwalił swoje dzieciństwo w Piśmie Świętym, kiedy był niemowlaczkiem. Przekazał nam opis dzieciństwa i każdego roku podczas świąt Bożego Narodzenia przypomina nam, słuchajcie, ja nie wstydziłem się i nie wstydzę się, że byłem berbeciem, nie wstydzę się uniżenia, nie wstydzę się bycia sługą. Chętnie popatrzę, tak jakby mówił do nas dzisiaj też, chętnie popatrzę na te obrazki ze mną, z Józefem i Marią w ubogiej stajni. Oto dlaczego w Królestwie Bożym ten, który chce być wielkim, musi się uniżyć i stać się sługą. Tak? I w Boże Narodzenie świętujemy właśnie wielki początek tego stylu życia. Także świętując te wielkie wydarzenia, pamiętajmy, że naprawdę to świętujemy, że świętujemy uniżenie Boga, świętujemy styl życia zwany dawaniem, pamiętając o darze od Boga, który dał nam w Betlejem. No i ma to bardzo praktyczne przełożenie też na same święta. Kiedy dajesz prezenty innym, to nie dajesz, przynajmniej nie powinniśmy tego robić, dawać tego, co nam zbywa, albo co nam się ostatecznie podoba, ale przede wszystkim to, co jest cenne dla tej drugiej osoby. Tak, zrobienie prezentu, który jest dobry, wymaga pomyślenia o tej osobie. Co tej osobie daje radość, bo ja chcę dać jej radość. To zrobił Bóg. Kiedy przysłał nam prezent z nieba, pomyślał bardzo dokładnie o tym, co prawdziwie nam będzie służyło, co daje nam prawdziwą radość. Kiedy dzielisz się jedzeniem, pomyśl w ten sposób. Chcę przygotować coś, co smakuje nie tyle mi, bo ja oczywiście będę się rozkoszował swoją wspaniałą potrawą, ale co daje radość innym. Kiedy zapraszasz do siebie, znowu pytanie, czy chcesz pochwalić się swoim nowym meblem czy mieszkaniem, czy chcę sprawić, że mój czas będzie przeznaczony tylko dla tej osoby. Czy kiedy zapraszasz kogoś do siebie, to po prostu mówisz, a zaproszę kogoś fajnego, bo chcę spędzić fajne, miłe popołudnie. Osobę, która zagwarantuje mi dobrą rozrywkę i zabawę. Czy raczej kogoś pomijanego, kogo nikogo nie miałeś u siebie, na przykład na kawie czy obiedzie, żeby usłużyć tej osobie. Czyli dawanie powinno mieć miejsce nie tylko wobec tych, których lubimy, to jeszcze jest stosunkowo łatwe, chociaż czasami też taki nasz egocentryzm gdzieś tam stoi na przeszkodzie. Ale jeżeli dajemy, no to często dajemy tym, których lubimy. To wydaje się, że jeszcze przełkniemy. Myślimy o żonie, mężu, dzieciach, rodzicach i tutaj mówimy, no tak, tu jeszcze potrafię wykrzesać z siebie poświęcenie i dobroć, chociaż też różnie z tym bywa. Ale pomyśl o osobach trudnych, o osobach irytujących. Kogo z rodziny na przykład zapraszacie do siebie? Czy to na święta, czy nie wiem, na obiady, wspólne wyjścia, inne wydarzenia, urodziny? Gdzie są na przykład ci trochę bardziej skomplikowani członkowie twojej rodziny? Z kim z kościoła spędzasz czas na przykład po nabożeństwie? Z tymi fajnymi, z poczuciem humoru, z którymi fajnie się pogada? A co z tymi, którzy, nie wiem, stoją gdzieś tam przy wieszaku sami, są nieśmiali, są trochę może bardziej skomplikowani w rozmowie, nie są tak lotni w rozmowie, że ty musisz wykazać inicjatywę. Naprawdę, pewne sytuacje, i to Boże Narodzenie też nas tego uczy, pewne sytuacje wymagają, żebyśmy podjęli inicjatywę. Powinniśmy być tymi, którzy tą inicjatywę podejmują. Jezus po nabożeństwie, nie wiem, czy by podszedł do... Pewnie do pastora by nie podszedł. Pewnie by podszedł do najmniej zauważanej osoby w kościele. Dlatego nie pytajmy, no, czy inni mnie zauważają, czy inni mnie zapraszają, czy inni ze mną zagadują, czy inni pytają o moje zdrowie. Pewnie nawalają w tym, oczywiście. Pytaj raczej, czy ja zauważam odsuniętych, czy ja zauważam innych. Na koniec, ostatnio taki, znalazłem taką sentencję, która brzmi: jeżeli masz problem ze mną, zadzwoń do mnie. Jeżeli nie masz mojego numeru telefonu, to znaczy, że nie znasz mnie wystarczająco dobrze, by mieć problem ze mną. Tak? Jeżeli masz problem, to zadzwoń. Jeżeli nie masz nawet mojego numeru telefonu, to nie mów, że masz jakikolwiek problem ze mną. Po prostu nie zaprzątasz sobie mną głowy. I Bóg mówi, z wami był problem. I Bóg nie tylko do nas zadzwonił, ale przebył wielki dystans, żeby przyjść do nas, powiedzieć wprost o tym problemie i go rozwiązać. Gdyby tego nie zrobił, wszyscy pomarlibyśmy w naszych grzechach. Odrzućmy, Boże Narodzenie nas tego uczył, odrzućmy wszelką formę samokoncentracji, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli powiemy, ja chcę pięknych, wspaniałych świąt, to nie dziwmy się i nie narzekajmy, że inni powiedzą to samo. A ja też chcę pięknych, wspaniałych świąt. No dobrze, no to skoncentrujmy się na sobie samych i sobie pomarzmy o pięknych, wspaniałych świętach. Jezus swoim przyjściem oducza nas takiej postawy. On raczej uczy nas postawy, co mogę zrobić, żeby Twoje święta, żeby Twoje życie było lepsze. Nawet jeżeli nikt inny nie myśli w takich kategoriach, to wstępujmy w Jego ślady. I na końcu, jeśli chodzi o prezenty, zadajmy sobie takie pytanie. Czy dajesz innym ten najcenniejszy dar, którym jest Chrystus? Jeżeli wyznajesz, jestem ślepcem, który odzyskał wzrok, to czy teraz chętnie idziesz do innych ślepców i mówisz, słuchajcie, to niesamowite, odzyskałem wzrok, ale wy też możecie go odzyskać, wy też możecie widzieć. Czyli Jezus nie jest tylko lekarstwem dla ciebie. Jezus jest lekarstwem dla wszystkich i utrzymywanie w tajemnicy, że do wioski dotkniętej epidemią dżumy przyjechał lekarz z lekiem na dżumę, utrzymywanie tego w tajemnicy jest po prostu niemoralne wręcz, byśmy powiedzieli. Pamiętajmy o wielkim darze, który ofiarował nam Bóg, ale też dzielmy się tym darem, dzielmy się tym, co posiadamy z Jego łaski, z innymi. Niech Boże Narodzenie nam o tym przypomina. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś jako król, żeby panować nad nami, ale nie jak królowie i możni tego świata, lecz jako dobry król, który służy. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy widzieć, co to znaczy prowadzić radosne, spełnione życie w służbie dla innych, spoglądając nie tylko na Twoje przykazania, ale przede wszystkim na Twoje życie, Panie Jezu. Dziękujemy Tobie, że Ty uzdalniasz nas do tego, że dajesz nam właśnie te pragnienia, abyśmy wstępowali w Twoje ślady, służąc innym. I dziękujemy Ci, że to też przemienia nas, nasze serce, nasze pragnienia, że to uśmierca też nasz egoizm, koncentrację na sobie samych i własnych pragnieniach. Prosimy Cię, Panie, byś wybaczył nam też te sytuacje, kiedy bardziej dążymy do własnej chwały niż chwały innych, niż Twojej chwały. Modlimy się, Ojcze, abyś dawał nam właśnie to pragnienie, byśmy wstępowali w ślady Jezusa, abyśmy służąc innym wskazywali na to, jaki Ty jesteś, Panie, względem nas. Amen.